Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy. Przyszła wiosna, więc my z Państwem od przyszłego tygodnia będziemy się spotykać w sobotę, by mówić o wielkopolskiej medycynie. W Poznaniu mamy szpitalne ognisko zakażeń żółtaczką pokarmową. Specjaliści apelują, by się szczepić.
To już nie jest kwestia tylko zakażeń, które gdzieś tu dotyczą nas w Polsce, ale myślę, że wielokrotnie wyjeżdżamy, mamy wiele podróży zagranicznych, w różne bardziej egzotyczne miejsca, gdzie tak naprawdę ryzyko tego zakażenia czasami jest dużo większe niż w Polsce.
Warto o takim szczepieniu porozmawiać z lekarzem rodzinnym, tym bardziej, że osób zagrożonych jest sporo.
Jak szacują dane epidemiologiczne, nawet 90% tutaj na przykład z naszego makroregionu może być podatna do 40 roku życia na to zachorowanie.
Pierwszą część programu poświęcimy niebezpiecznej żółtaczce pokarmowej.
Po muzycznej przerwie będzie o udzielaniu pierwszej pomocy. Ciągle wielu z nas się boi.
Boimy się dotknąć tej osoby, boimy się zapytać. Często po prostu przechodzimy obojętnie. Największym błędem, który możemy zrobić, udzielając pomocy, jest jej nie udzielić tak naprawdę.
Kto chciałby się nauczyć udzielania pierwszej pomocy, może skorzystać ze szkoleń.
Na koniec zapytamy dzieci, jak często myją zęby.
Dwa razy.
Czyli co, rano?
Rano i wieczorem.
A po jakichś słodyczach?
Nie myję.
A jak długo trzeba myć?
3 minuty.
W ten piątek obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej.
Magazyn na zdrowie.
Żółtaczka pokarmowa ciągle groźna. Pokazuje to sytuacja, do której doszło w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Zachorowało tam prawie 20 osób, i pacjentów, i pracowników.
Przy okazji tej sprawy lekarze apelują, by profilaktycznie zaszczepić się przeciwko WZW typu A. A o krokach, które podjęto w poznańskim szpitalu, by ograniczyć zakażenia, mówią wicedyrektor Szpitala do Spraw Medycznych, dr Ilona Idasiak-Piechocka i szef epidemiologii poznańskiego sanepidu Jarosław Gumienny.
To są przypadki, które były rozwojowe jakby w czasie i o tym możemy mówić, że to są przypadki potwierdzone. To część jest pacjentów, którzy to pacjenci od razu zresztą wcześniej byli izolowani, natomiast osoby z personelu natychmiast odsunięte od pełnienia jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych. Natomiast no, oczywiście jesteśmy w ścisłym kontakcie z sanepidem, wdrożyliśmy wszystkie możliwe procedury i sanitarno-epidemiologiczne, i izolację chorych, ale też oczywiście postępowanie takie preferencyjne, profilaktyczne.
Chciałbym zwrócić uwagę na globalną sytuację epidemiologiczną wirusowego zapalenia wątroby typu A. Mianowicie na przestrzeni ostatnich lat, mniej więcej dekady, obserwowaliśmy na terenie aglomeracji poznańskiej niską, żeby nie powiedzieć bardzo niską, zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby typu A, co jest swego rodzaju paradoksem, ponieważ ta dobra sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że zdecydowana większość z nas nie miała możliwości kontaktu z tym wirusem w warunkach naturalnych. W związku z tą dobrą sytuacją epidemiologiczną lokalnie może dochodzić do występowania ognisk epidemicznych, ognisk zachorowań, czego koronnym przykładem jest właśnie sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu w Poznaniu. Kluczem w tego typu sytuacjach jest zawsze w pierwszej kolejności podejmowanie skoordynowanych działań przeciwepidemicznych i te działania skoordynowane powinny być nie tylko na poziomie inspekcji sanitarnej, ale też we ścisłej współpracy ze szpitalem czy podmiotem bądź placówką, której dany problem dotyczy. I taka też sytuacja ma miejsce i to chciałbym wyraźnie podkreślić już od samego początku tego ogniska w tej konkretnie sprawie.
Te osoby, które są skoordynowane, kontaktu do 2 tygodni mają w tej chwili też szczepienia wykonywane przeciw WZW typu A, bo jak wiemy, no wszystko ma związek z higieną rąk, w związku z tym cały personel i ten podstawowy, i pielęgniarski, i wszyscy cyklicznie przechodzą ponowne szkolenia co do postępowań. Musimy też pamiętać o tym, że droga zakażenia nie jest drogą kropelkową, to jest droga pokarmowa, także tu jest kwestia jakiegoś bezpośredniego kontaktu, czy bezpośredniego nawet wypicia z tego samego kubka, także myślę, że tutaj te drogi w kontekście zachowania reżimu, higieny rąk, mycia mydłem przede wszystkim, a później odkażania, to są kluczowe.
Jeśli chodzi o działania przeciwepidemiczne, które realnie możemy podejmować, to są to działania wobec tych osób i otoczenia tych osób, które jest diagnozowane dokładnie teraz. Wirus zapalenia wątroby typu A jest o tyle trudnym i specyficznym wirusem, że w pierwszej kolejności charakteryzuje się bardzo długim okresem inkubacji, który sięgać może nawet do 50 dni, a z drugiej strony chory jest zakaźny dla otoczenia nawet do 2-3 tygodni, jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych. Więc siłą rzeczy, nawet gdyby nie chciał stanowić zagrożenia dla otoczenia, tym zagrożeniem się staje. Biorąc pod uwagę przeciętny okres inkubacji tego wirusa, wspólnie przyjęliśmy założenie, że źródło zakażenia, tak zwany przypadek zerowy, wystąpił na przełomie stycznia i lutego. Jest to właśnie ta hipoteza, którą w tej chwili usilnie staramy się zweryfikować. Natomiast wszystkie te przypadki, które zidentyfikowaliśmy na przestrzeni ostatnich dni, to są te osoby, wobec których czy otoczenia których możemy realnie zadziałać.
Cały czas trwają badania co do poszukiwania konkretnego ogniska, tak? To nie jest też tak, drogi się krzyżują, ogniska mogą być też różne. Tak naprawdę dokładniejsze badania typu sekwencjonowanie nam by pokazało konkretne źródło i że to jest tylko jedna osoba. Więc nie mamy takiego absolutnie potwierdzenia co do źródła zakażenia. Niemniej w chwili podjęcia takiego podejrzenia myśmy podjęli już dużo wcześniej wszystkie działania prewencyjne, profilaktyczne i również też zbadaliśmy personel, który gdzieś na początku tej drogi miał kontakt. Ten personel też został zaszczepiony, także jakby pełne postępowanie zgodnie z zasadami takimi sanitarno-epidemiologicznymi szpital już wdrożył dużo wcześniej niż w aktualnej sytuacji, dlatego że musimy pamiętać, że niestety ten okres karencji, czyli wylęgania się tej infekcji, to jest od 2 tygodni do 2 miesięcy, do 70 dni, także te procedury i podejrzenie, które było, no wymagały szybkiego działania już wcześniejszych interwencji.
Poddaliśmy badaniom molekularnym ponad 100 pracowników tego szpitala i bardzo dobrą informacją jest to, że w zasadzie uzyskaliśmy 100% wyników negatywnych. Obejmujemy również nadzorem osoby ze środowisk domowych tego personelu medycznego.
Czy podanie takiej szczepionki po kontakcie możliwym chroni osobę z personelu?
Chroni. Ten czas, w którym możemy podać taką szczepionkę, to jest to około 2 tygodnie od momentu kontaktu i w tym momencie przeciwciała mają szansę na wytworzenie co najmniej po tygodniu od takiego szczepienia. Także prewencja i szczepienie przeciwko WZWA jak najbardziej jest na miejscu i zachęcam do tego, bo myślę, że jeżeli to by było na większą skalę, na pewno nie mielibyśmy takich sytuacji. No niestety szczepienie to nie jest obowiązkowe w tej chwili.
Kontynuujemy temat żółtaczki, bo jak słyszeliśmy, w ostatnich 2 latach jest zdecydowanie więcej przypadków zakażeń żółtaczką typu A.
O specyfice wirusa, leczeniu i zapobieganiu mówi ordynator oddziału zakaźnego w Szpitalu Miejskim imienia Strusia w Poznaniu, profesor Iwona Mozer-Lisewska.
Pani profesor, żółtaczka jest ostatnio odmieniana przez różne przypadki. Zacznijmy od tego, że mamy kilka typów żółtaczek. Czy żółtaczka A to jest ta, która jest najczęściej spotykana?
W ostatnim czasie tak, ale w ogóle jeśli chodzi o wirusowe zapalenia wątroby, to one są na tle zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A, B i C. Jeśli chodzi o B, to takie zachorowania teraz właściwie zdarzają się incydentalnie, co wynika z faktu, że są szczepienia u dzieci od 95 roku i tych zakażeń jest mało. Przeciwko zapaleniu wątroby typu C nie ma szczepionki, natomiast przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A jest szczepionka, ale ludzie się nie szczepią. I to, co ostatnio widzimy, wzrost zakażeń właśnie od tej etiologii. Do niedawna uważano, że jest to przede wszystkim problem w krajach tropikalnych, w krajach o niższym standardzie sanitarnym, takim jak Afryka, Ameryka Środkowa czy Azja. Wydawać by się mogło, że Polska jest wolna od tych zakażeń i dla przykładu w latach 2011-2014 odnotowywano na przykład tylko 80 zakażeń w całym kraju, a teraz od właściwie 2 lat, a szczególnie od roku, jest wyraźna tendencja wzrostowa i jak szacują dane epidemiologiczne, nawet 90% tutaj na przykład z naszego makroregionu może być podatna do 40 roku życia na to zachorowanie. Te osoby, które miały w dzieciństwie kontakt z wirusem, one przybyły to zakażenie bezobjawowo, w związku z tym są uodpornione. I my do niedawna uważaliśmy, że to jest problem ludzi tylko i wyłącznie młodych, że osoby powiedzmy po 5., 6. dekadzie życia nie chorują. Ale to było mylne przypuszczenie, bo również w tej grupie są zachorowania, aczkolwiek nadal dominują zachorowania wśród osób młodych.
Żółteczka WZW typu A, mówi się o niej pokarmowa, czyli taka, tak, która najszybciej, najprościej może się przenieść?
Tak, jest to zakażenie, które się przenosi w wyniku spożycia zakażonego pożywienia czy też wody, ale ta droga zakażenia nie tylko ogranicza się do drogi pokarmowej, również tym typem żółtaczki można się zakazić podczas takich intymnych relacji. Inną drogą zakażenia jest też droga parenteralna, czyli poprzez krew, ale raczej to dotyczy pacjentów stosujących narkotyczne środki dożylne poprzez zanieczyszczony sprzęt. Ten typ żółtaczki jest bardzo zakaźny. Stąd bezwzględnie jest przestrzeganie reżimu sanitarno-epidemiologicznego. To są takie proste wskazówki: czystość rąk, unikanie korzystania z sanitariatów publicznych. No i też trzeba uważać w różnych placówkach gastronomicznych, unikać jedzenia niedogotowanego mięsa, potencjalnie zakażonej wody, owoców morza, które też są w niewłaściwy sposób czasami przygotowywane.
Wydawałoby się, że skoro po tym przypadku Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, że osoby, które pracują w szpitalach, powinny być obligatoryjnie zaszczepione przez placówkę.
No to byłoby rozwiązanie optymalne, albo przynajmniej obligatoryjnie wszystkim oznaczyć miano przeciwciał i zachęcać do tego szczepienia. Natomiast taka akcja szczepień bezpłatna generowałaby bardzo wysokie koszty. Szczepionka jest droga. Pełen cykl szczepień składa się z podaży dwóch szczepionek. Jedna pierwsza dawka w wybranym dniu, a druga po 6 albo 12 miesiącach. W skali takiej ogólnoszpitalnej to jest duży budżet, ale przynajmniej informować pacjentów o takiej i pracowników o takiej możliwości.
Ktoś usłyszy naszą rozmowę, chciałby mieć pewność, czyli na początek lepiej sobie zbadać przeciwciała, czy od razu iść do lekarza i spróbować się zaszczepić?
Bezwzględnie najpierw oznaczyć sobie miano przeciwciał, anty-HAV w klasie IgG. Wartość IgG przeciwciała są dowodem trwałej odporności, także nie ma sensu szczepić się w ciemno. Natomiast jeśli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby typu C, to też każda osoba, która ma jakąś przeszłość medyczną, wystarczy jakieś banalne szycie, na przykład kolana, taki ostatnio mamy przypadek, czy pobieranie krwi, jakieś ryzykowne zachowania w przeszłości seksualne, osoby, które miały w niesprawdzonych warunkach wykonywane tatuaże, piercingi. Ta sytuacja może skutkować takim zakażeniem. Proste badanie, anty-HCV, niedrogie. Zresztą to badanie jest w koszyku usług, który mają lekarze rodzinni, ale nie zawsze o tym się pamięta, niestety.
Teraz muzyczna przerwa, po niej wracamy.
Bliżej nieba, w puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane, jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak. Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. I'm not afraid to die.
się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej z nut. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili stania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko.
Magazyn na zdrowie.
Wiemy jak, ale boimy się zaszkodzić. Chodzi o szkolenia z pierwszej pomocy. Nigdy takich za mało, bo czasem minuty decydują o czyimś życiu.
Takie właśnie bezpłatne zajęcia pod hasłem Ruszamy Serca organizuje w Poznaniu Fundacja Reakcja. Najbliższe już jutro. Czego można się będzie dowiedzieć? O tym rozmawiam z Bartłomiejem Banachowiczem z fundacji.
Według badań CBOS-u 3/4 Polaków twierdzi, że umiałoby udzielić pierwszej pomocy. Państwo robią różne szkolenia. I jak to wynika z Państwa doświadczeń?
Myślę, że Polacy mniej więcej wiedzą, jak udzielić tej pierwszej pomocy. Natomiast nadal gdzieś w nas jest ten strach. To nie jest tak, że my nie wiemy, co zrobić. My w obliczu tego kryzysu, tej sytuacji kryzysowej, po prostu się boimy.
Jest Pan ratownikiem, czyli często Pan uczestniczy w tego typu akcjach, gdzie zanim dotrze fachowa pomoc, to właśnie świadkowie udzielają tej pomocy. Jakie najczęściej robią błędy?
Przede wszystkim wahają się, żeby pomóc. To, co jest najważniejsze, to w ogóle zareagować. Podejść do tej osoby, zobaczyć, co się dzieje, sprawdzić też, czy jest bezpiecznie. To jest istotne. Jakby dobry ratownik to jest żywy ratownik. Boimy się dotknąć tej osoby, boimy się zapytać. Często po prostu przechodzimy obojętnie. Największym błędem, który możemy zrobić, udzielając pomocy, jest jej nie udzielić tak naprawdę.
Mówicie o tym, że jest ta zasada 4 złotych minut, bo zanim dojedzie karetka pogotowia, to jest standardowe 8 minut. Co powinniśmy w pierwszej kolejności zrobić w tych 4 minutach?
Przede wszystkim powinniśmy sprawdzić, czy my jesteśmy bezpieczni, zobaczyć całe otoczenie dookoła. Powinniśmy sprawdzić, czy ta osoba jest przytomna. To znaczy delikatnie potrząsnąć jej ramiona, głośno zapytać, halo proszę pani, halo proszę pana, czy wszystko w porządku. Następnie powinniśmy sprawdzić, czy ta osoba oddycha. W tym celu udrażniamy drogi oddechowe, jedną rękę kładziemy na czole, drugą rękę na żuchwie, odchylamy tą głowę do tyłu i nasłuchujemy, próbujemy zobaczyć i poczuć oddech przez 10 sekund. No jeśli tego oddechu nie ma, to znaczy również, że serce nie pracuje prawidłowo. W tym momencie rozpoczynamy uciśnięcia klatki piersiowej. Rytmicznie, mniej więcej w tempie 100 do 120 uciśnięć na minutę. Jeśli mamy taką możliwość, poprośmy kogoś, aby przyniósł AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny.
Fundacja Reakcja, którą pan reprezentuje, organizuje bezpłatne szkolenia dla poznaniaków, które będą odbywały się w Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Kto na nie się może zgłosić i co tam się będzie działo tak konkretnie?
Zajęcia z pierwszej pomocy skierowane są tak naprawdę do wszystkich mieszkańców, mieszkanek Poznania. Naszym celem jest to, aby osoby mieszkające w Poznaniu dowiedziały się w trakcie najbliższego roku o tym, że w mieście dostępne są urządzenia AED i że można z nich korzystać i korzystanie z nich jest proste. A może nawet uda nam się przekonać część z tych osób do tego, żeby sprawdziła, gdzie w najbliższej okolicy znajduje się AED i poświęciła właśnie chwilę czasu na rozeznanie sytuacji.
Defibrylator, czyli AED, to jest urządzenie, które powoduje, że pobudzamy pracę serca poprzez impulsy elektryczne. Czyli to jest ta pierwsza rzecz, która też już może wywoływać strach, żeby komuś nie zrobić krzywdy.
AED dokładnie działa w ten sposób, że przeprowadza przez naszą klatkę piersiową impuls elektryczny. Może nie zdajemy sobie sprawy, natomiast nasze serce w pewnym sensie działa na prąd, tak? tak? Te impulsy elektryczne, które gdzieś pobudzają to serce do skurczy. Czasem dochodzi do takiej sytuacji, ponieważ nasze serce jest taką zgraną orkiestrą, takim zgraną perkusją, że tak powiem. Są dwa mniejsze bębenki i dwa duże, czyli przedsionki i komory. I one grają w konkretnym rytmie. Natomiast jeśli dojdzie do zaburzenia tego rytmu, czy dojdzie do jakiegoś migotania, jakiegoś trzepotania, to krew przestaje prawidłowo krążyć po organizmie. To, co robi AED, właśnie poprzez impuls elektryczny, uspokaja to serce, dając szansę na powrót do prawidłowego rytmu.
I bardzo ważne jest to, że przy każdym AED jest instrukcja i też ten defibrylator też działa właśnie instruując użytkownika.
Tak, to jest urządzenie, które jest inteligentne i abstrahując od tego, że zawsze przy nim jest taka obrazkowa instrukcja, to samo włączenie AED już pozwala nam dalej działać, ponieważ AED wydaje nam polecenia głosowe. Mówi dokładnie: wyjmij elektrody i przyklej je do gołej klatki poszkodowanego. Sprawdź przeleganie elektrod. Podłącz wtyczkę, jeśli trzeba to zrobić. Odsuń się, teraz będzie analiza rytmu serca. Naciśnij przycisk i nastąpi defibrylacja. AED prowadzi nas przez cały proces udzielania pierwszej pomocy, krok po kroku. Powiem więcej, przez to, że jest inteligentne, też jest bezpieczne, ponieważ gdybyśmy nakleili te elektrody na ścianę, to nie doszłoby do wyładowania. AED wie, kiedy potrzebne jest wyładowanie.
Wracając do tych szkoleń, mają Państwo je rozpisane.
Fundacja Reakcja organizuje akcję Ruszamy Serca, ponieważ faktycznie chcemy poruszyć serca poznaniaków i poznanianek, aby udzielać tej pierwszej pomocy oraz dowiedzieć się o AED. Jako fundacja 2 lata temu zgłosiliśmy projekt do poznańskiego budżetu obywatelskiego, aby w Poznaniu pojawiły się nowe AED. Udało się zrealizować w zeszłym roku. Na terenie Poznania pojawiło się 8 nowych AED. W sumie mamy około 70-80. Ja mówię tutaj o urządzeniach, które są dostępne z ulicy. Na tym polegają te nasze projekty i do tego bardzo gorąco zachęcam wszystkie instytucje, wszystkie podmioty, które staramy się mieć jako partnerów naszej akcji, aby tworzyły miejsca, w których będą znajdowały się AED i one będą dostępne dla wszystkich z poziomu ulicy, bez jakichś większych dodatkowych zabezpieczeń. No i 24 godziny na dobę.
Najbliższe spotkanie jutro, kolejne w sobotę. Trzeba się wcześniej zapisać. Szczegóły na stronie Fundacji Reakcja.
Akcja Profilaktyka.
Jak oswoić strach dzieci przed stomatologiem? Przed wizytą zaprosić je do gabinetu, by maluchy wiedziały, co je czeka.
Sanepid w Poznaniu jedną ze swoich sal zamienił w taki gabinet i zaprasza dzieci na zajęcia edukacyjne. Przez 2 tygodnie skorzysta z nich nawet 500 uczniów z klas 1-3. O szczegółach akcji rozmawiałam m.in. z rzecznikiem wielkopolskiego Sanepidu Wiesławą Kostuj.
Przedsięwzięcie nasze jest związane z Światowym Dniem Zdrowia Jamy Ustnej, który obchodzimy 20 marca. Dzieci uczą się, jakie mamy zęby, jak je prawidłowo myć, ponieważ mamy bardzo duży odsetek próchnicy, szczególnie 7-latki mają praktycznie prawie 100% próchnicy. Też jest coś ważne, to pierwsza wizyta u stomatologa, jak ważne jest, żeby kontrolować swoje zęby.
I regularnie z dzieckiem chodzić.
Dokładnie tak.
Tu mamy takie duże makiety.
Na tych szczękach dzieci mogą sobie spróbować, pokazujemy też, jak dzieci mogą spróbować czyścić te ząbki, w jaki sposób czyścić, jakie ruchy wykonywać, żeby te zęby były dokładnie umyte i też język.
Wszystko dużo większe, żeby też to przedstawić, tak?
Tak, mamy też makiety zębów, które jakby mają u góry taki początek próchnicy. Możemy tego zęba otworzyć i zobaczyć tak naprawdę, czy ta mała dziurka u góry, jak to wygląda w środku zęba, że ta mała dziurka nie zawsze świadczy, że ten ząb już nie jest naprawdę cały zajęty. Możemy otworzyć zęba, zobaczyć, jak głęboko sięga próchnica wewnątrz zęba.
No i też takie duże szczotki, tak, i elektryczne, i normalne. To wszystko ma pokazać dzieciom, jak to wszystko jest ważne po prostu.
Dokładnie. Poprzez zabawę dzieci po prostu uczą się i przyzwyczajają też do tego, że o te zęby trzeba dbać, jak to jest ważne. No i żeby nie bało się tej wizyty u stomatologa, jak to jest też ważne, jakie później są konsekwencje, jeśli do tego stomatologa nie chodzimy.
Jak myjecie te ząbki, ile razy dziennie?
2 razy.
Czyli co, rano?
Rano i wieczorem.
A po jakichś słodyczach?
Nie myję.
A jak długo trzeba myć?
3 minuty. 3 minuty.
I ktoś mierzy? Rodzice mierzą? Czy sama mierzysz?
Ja mam z Berkiego, który mi mierzy czas. Aplikacje. Ja czasami mierzę ręka mojej siostry. Rano i wieczorem najczęściej.
Umiesz dobrze myć ząbki?
Tak.
Z przodu, z tyłu?
Tak.
I jakie te ruchy się robi, jakbyś powiedziała?
Jak myję tam dalej, to robię kółka. No tak samo jak Ania.
Trzeba dbać o ząbki?
Mhm.
A byłaś już u dentysty?
Tak, dużo razy.
I jak było?
Dobrze.
Nie ma strachu?
Mamy makiety ząbka smutnego i ząbka wesołego. Do smutnego dzieci wrzucają te produkty, które szkodzą na ząbki. Są to głównie produkty z cukrem, a do wesołego wrzucamy produkty, które nie szkodzą, nie niszczą zębów.
No i mamy też fotel dentystyczny.
Żeby dzieci też się jakby przyzwyczaiły czy zapoznały, mamy taki model fotela dentystycznego. Każdy może usiąść, zobaczyć, jak się w nim czuje i to jest jakby taki sposób na pewne takie pierwsze przyzwyczajenie, żeby to dziecko się nie bało.
Aneta Olszewska, jestem stomatologiem dziecięcym. Takie przewlekłe zaniedbywanie regularnych wizyt kontrolnych skutkuje zaostrzeniem się procesu próchnicowego, który, jak wiemy bardzo dobrze, dotyczy bardzo dużej populacji dzieci. Mówimy o dzieciach już najmłodszych, bo próchnica wczesna, czyli ta próchnica, która atakuje zęby mleczne, u dzieci około 3 roku życia mam bardzo silnie nasiloną próchnicę wczesną, która dotyczy wszystkich zębów mlecznych czasami, ale mówimy też o uzębieniu stałym i tutaj są te dzieci szkolne, które niestety mają już próchnicę w zębach stałych.
Marta Paulis, kierownik oddziału higieny dzieci, młodzieży i promocji zdrowia.
Do kogo jest ten projekt adresowany?
Generalnie adresujemy go do dzieci klas 1-3. Myślę, że to jest taka grupa, na którą możemy mieć największy wpływ, gdzie coś się zadzieje i nasze działania przyniosą efekt.
Rozumiem, że próchnica wśród tych dzieci jest dosyć spora, to na pewno.
Jest spora, sięga chyba nawet 90%, ale podczas tych zajęć zwracamy uwagę na szereg rzeczy. Zwracamy uwagę na pierwszą wizytę u stomatologa, pytamy dzieci, kto już był na takiej pierwszej wizycie. Często zdarza się, że dzieci jeszcze nie były, na co zachęcamy. Zwracamy uwagę oczywiście również na dietę, czyli na produkty, które sprzyjają próchnicy i takie produkty, które są pozytywne dla zębów, że tak powiem. Uczymy dzieci również szczotkowania zębów. Uczymy, no, mamy szczękę, mamy szczoteczkę i uczymy metody i techniki prawidłowego szczotkowania zębów.
No bo to jest kluczowe, bo czasami te 3 minuty, ale wiadomo, jak dziecko sobie czasami z tym radzi.
Zgadza się. Ważny jest ruch, na który każde dziecko ma szczoteczkę w ręce, każde dziecko może to wypróbować. Korygujemy to i uczymy.
Rozumiem, że to też jest takie trochę oswajanie, tak? Bo mamy fotel dentystyczny. Wiadomo, że dzieci się boją dentysty. Pewnie tak. Ta pierwsza wizyta też jest kluczowa.
Tak, o to nam również chodzi, dlatego zwróciłam uwagę właśnie na tą pierwszą wizytę. Mamy też narzędzia, z którymi dzieci mogą się spotkać u stomatologa. Mamy, tak jak pani powiedziała, fotel. Chodzi właśnie o tą adaptację też z tą pierwszą wizytą.
Tym tematem kończymy. Przypominamy, że teraz będziemy spotykać się w sobotni poranek. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.